Dziś dzień babci, jutro dzień dziadka. Składamy oczywiście życzenia, ale też wykorzystujemy te dni, by porozmawiać o seniorach, ich potrzebach i zainteresowaniach, ich udziale w życiu miasta. W studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok gościmy profesor Małgorzatę Halicką z Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Adama Kurlutę, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Łukasza Kiszkiela z Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOSLAB, również z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, współautora opracowania Seniorzy Partycypują, przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezes Krystynę Schner i wiceprezes Helenę Kurze oraz przedstawicieli Akademii Plus 50, prezes Jolantę Wołągiewicz, wiceprezes Annę Skorko. A naszą dyskusję chciałabym zacząć od fragmentów wierszy. Nowoczesna babcia nie założy kapcia, woli getry od spódnicy, gdy zje ciastko, zaraz ćwiczy. Co się stało? Wprost nie wierzę. Dziadek gra na komputerze. Myślę, może się wybierze gdzieś na koncert po spacerze, a on włączył dwa wzmacniacze i przy rytmach disco skacze. Czy tacy są współczesne babcie i dziadkowie? I jak na przestrzeni lat ten obraz seniorów się zmienił? Pani profesor.
Ten wiersz, który przed chwilą usłyszeliśmy, no świetnie obrazuje pewną część populacji osób starszych, babć i dziadków. Natomiast na pewno nie może być generalizowany, bo obraz osób starszych w polskim społeczeństwie jest niesłychanie zróżnicowany. I mamy takie babcie i takich dziadków, jak usłyszeliśmy w wierszu, aktywnych, sprytnych, bawiących się, opiekujących, zapracowanych, ale też mamy osoby starsze, czyli babcie i dziadków, schorowanych, cierpiących, czekających, oczekujących. Nie tylko, żeby brać, bo zawsze człowiek jest w stanie jeszcze coś przekazać, dawać, ale to jest druga odsłona jakby tej rzeczywistości senioralnej. Są tacy i jest jeszcze część pośrodku, co to nie wiadomo. Chciałoby się być aktywnym, ale albo się nie ma możliwości, albo chęci, albo nie ma takiego bodźca do tego, żeby wyzwolić siły tkwiące jeszcze w człowieku. Także jest to populacja bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Mamy bardzo aktywnych, wesołych, uśmiechniętych dziadków i babcie, ale też mamy zatroskanych i takich, którzy muszą jeszcze sami coś z siebie wyzwalać albo czekać na jakiś bodziec, który tę energię pozwoli wyzwolić.
Ale zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że właśnie w tych ostatnich latach seniorzy, na przykład w Białymstoku, bardzo się uaktywnili, że jest ta grupa, która chce pokazać, mamy chęci do działania, mamy chęci do tego, żeby nie tylko siedzieć w domu i zajmować się wnukami, ale chcemy też coś robić na rzecz innych, na rzecz swoich rówieśników.
Tak, zgadzam się i jestem z tego po części dumna, że spora część seniorów w Białymstoku no jest tak pięknie zorganizowana i aktywna. I tym należy się chwalić, cieszyć, pokazywać te dobre praktyki, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. I z tego, co wiem, to słuchacze uniwersytetu robią to, ale nie tylko oni. Wszystkie organizacje działające z osobami starszymi czy na rzecz osób starszych robią wiele dobrego. I tutaj absolutnie zgadzam się z tym, że duża część jest aktywnych, natomiast jest jeszcze wiele osób, które mogłyby być aktywne, a nie wiedzą, jak to zrobić. I to jest nasze zadanie, żeby dotrzeć do tych, które siedzą w domu, nie mają sposobu na siebie, martwią się, może by chciały coś zrobić, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Więc zadanie przed nami jest tutaj olbrzymie, żeby te wszystkie pokłady energii tkwiące w wielu osobach siedzących w domu jakoś uruchomić i zaangażować. Ale nic na siłę.
Zgadzam się z panią profesor, co zresztą pokazują nasze badania, bo chcę się odwołać teraz do wyników publikacji Seniorzy Partycypują.
Podczas tej dyskusji będziemy się posługiwać wynikami badań. Z opracowania Seniorzy Partycypują to publikacja, która powstała pod redakcją Katarzyny Sztoprutkowskiej.
I w ramach tych badań dokładnie zostało to potwierdzone, że nie wolno generalizować wszystkich seniorów, że są oczywiście ci bardziej aktywni, którzy w sposób bardzo taki, że tak powiem, żywiołowy spędzają tutaj czas w Białymstoku, starają się aktywować innych. Jednak należy podkreślić, że jedynie 20% seniorów w trakcie tych badań zadeklarowało jakąkolwiek aktywność, czy społeczną, czy też obywatelską. Zatem jest jeszcze dużo pracy do wykonania, żeby właśnie dotrzeć do tych, którzy pozostają bierni wobec działań, że tak powiem, rówieśników. I tu należy jeszcze podkreślić dwie zmienne, które bardzo determinują właśnie tęże aktywność. Jest to przede wszystkim stan zdrowia deklarowany przez respondentów, ponieważ wiadomo, kiedy kogoś coś boli, to pierwszym remedium stara się zapobiec bólowi, a nie szukać jakichś form aktywności, a drugą zmienną to jest wiek. Wraz z postępującym wiekiem też ta aktywność spada, więc należy o tym jakby pamiętać. Niemniej jednak starać się właśnie dotrzeć do tych seniorów i ich pobudzać do działań kolejnych.
Co piąty senior mieszkający w Białymstoku deklaruje brak czasu wolnego, a jedynie nieco więcej niż połowa uważa, że ma wystarczającą ilość czasu wolnego. Ale badania wykazały też, iż osoby będące członkami organizacji, a tu mamy przedstawicielki dwóch prężnie działających organizacji, czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Akademii Plus 50, rzadziej wykazują aktywność rodzinną. I tu zaczyna się taki konflikt pokoleń, bo kiedyś to można powiedzieć było oczywiste, że jeżeli rodzi się wnuczka czy wnuk, to babcia, dziadek będący już na emeryturze zajmują się tymi wnukami. A skoro jest aktywność i to silna w różnych organizacjach, to może tego czasu brakuje.
Babcie sobie poradzą, i te aktywne, i te mniej aktywne. Znam sama panie, które całkowicie się poświęcają wychowaniu wnucząt.
I też są szczęśliwe.
Znam takie, które się poświęcają i nie są z tego powodu szczęśliwe, bo chciałyby coś dla siebie zrobić, ale jednak są bardzo obowiązkowe i przedkładają dobro swoich dorosłych już dzieci nad swoje. To nazwijmy to szczerze.
Czasem jest wręcz to konieczność ekonomiczna.
A jest to konieczność też ekonomiczna, tak, bo młodych nie stać na, nie wiem, na wynajęcie opiekunki. Ja jestem babcią od 9 miesięcy. Nie mogę się poświęcać opiece nad wnusią, bo wnusia jest w Warszawie. Ale myślę, że gdyby była w Białymstoku, to pomimo, że jestem bardzo zapracowana, to parę godzin w tygodniu na pewno mogłabym znaleźć na pomoc. I że jak gdyby fakt, że jest się osobą działającą, aktywną, w moim odczuciu zupełnie nie przekłada się na potencjalną opiekę nad wnuczętami. Tak? Może ona być ograniczona czasowo, ale myślę, że wszystkie babcie deklarują taką pomoc. Poza tym myślę, że babcia aktywna jest babcią szczęśliwą i taka szczęśliwa babcia jest bardziej rodzinie potrzebna niż babcia, która pomaga, bo tak wypada, bo tak moja mama robiła. Mamy wiele takich przykładów w Akademii, ale generalnie tak do końca nie jest z tego tak bardzo zadowolona.
Jeżeli chodzi o naszych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mamy bardzo zróżnicowaną grupę wiekową, grupę liczną, bo około 600 osób. To są emeryci, renciści i w grupie tych rencistów są osoby, które mają ponad 50 lat, czyli 50 plus. Pozostali są w grupie nawet takiej 70 plus. Ale już często spotykamy się z sytuacją, o której tu koleżanka wspomniała z Akademii 50 plus, że babcie właśnie radzą sobie. Jak to mówią, organizują sobie takie grafiki zajęć. Zajęcia na uniwersytecie i zajęcia z wnukami. I to jest w równomierny sposób regulowane, że i uczucia pozostają dla wnuków, czyli to nazywają taką wymianą doświadczeń między pokoleniem starszym a pokoleniem młodym. Bo dorastający każdy wnuk już potem w wieku gdzieś tam 10-11 lat, jak na przykład realizowaliśmy projekty międzynarodowe, w których właśnie ta współpraca pokoleniowa musiała wystąpić, gdzie pracowaliśmy z grupami podwórkowymi, gdzie właśnie dzieci tam znajdowały się w grupie wiekowej od 5, 6, nawet 3 latek. I te dzieci, spotykając się z babciami, tymi nie swoimi cielesnymi, duchowymi, ale z babciami przybranymi, zachowywały się tak, jakby to były ich rodzone babcie. I to ciepło, które było przez nasze słuchaczki przenoszone na te dzieciaczki, to było tym ciepłem, które darowały swoim dzieciom, swoim wnukom. Także nie mamy teraz takiego chyba już problemu w obecnej dobie, że właśnie tylko wnuk. związkowie i tylko dzieci.
No niejako na potwierdzenie tych słów przytoczę znów wyniki badań. Ponad połowa badanych osób uznała, iż jest zadowolona ze swojego życia. Zdecydowanie częściej taką postawę przyjmowali seniorzy zaangażowani w działalność organizacyjną. Potwierdza się zatem teza wskazująca na istotne znaczenie aktywności w pomyślnym starzeniu się. Pani profesor, potwierdza się?
Potwierdza, bo i w badaniach, które ja robiłam swego czasu na temat satysfakcji życiowej osób starszych, rzeczywiście ten problem pojawił się. Wiele zmiennych było testowanych, które mogły stanowić o satysfakcji życiowej. Jedną z tych zmiennych była też aktywność. Także tutaj jak najbardziej też uważam, że człowiek aktywny nie ma czasu na rozmyślania, bo jest zaangażowany w wiele różnych ról i to pomaga pomyślnie się starzeć. Natomiast ja zawsze podkreślam, że musi to wynikać z pewnego takiego wewnętrznego też zaangażowania, żeby nie był ten człowiek zmuszany. On musi być wolny w wyborze, czy on chce być aktywny, czy też woli w inny sposób spędzać wolny czas. Bo każdy z nas jest inny i my możemy mówić dużo na temat aktywności i różnych sposobów aktywizowania osób starszych, ale należy zawsze pamiętać, że w ostateczności to człowiek sam musi podjąć wybór i jeśli podejmuje inny wybór, to i organizacje, i władza, i rodzina powinny i muszą to uszanować.
Takie zagrożenie jest, że w momencie, kiedy człowiek przestaje być aktywny zawodowo i idzie na emeryturę, że pojawia się pustka.
To nie się, potrafi się odnaleźć
to się,
ta
to się często zdarza, bo raptem chodzę do tej roboty, chodzę, przestaję chodzić. No okej, fajnie, mogę się wyspać i tak dalej, ale potem przychodzi ta mniej lub bardziej atrakcyjna emerytura, więc już, no umówmy się, ta sprawa materialna też jest bardzo istotna. I tutaj to się zdarza, że ludzie właśnie w momencie, kiedy przestają być aktywni zawodowo, nie mogą się odnaleźć. Dobrze jest, jeżeli jest rodzina, dobrze jest, kiedy jest jakakolwiek możliwość aktywnego spędzenia czasu poza rodziną. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedno. My mówimy o tym, co mamy w tej chwili w Białymstoku. Natomiast z danych demograficznych takich do przodu, prawda, wynika, że jeszcze przez pewien czas Białystok będzie miał dodatni przyrost naturalny. To będzie dosłownie parę lat. A potem te krzywe osób w wieku przedprodukcyjnym czy produkcyjnym będą szły na dół pionowo. Natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym do 35 roku to
znaczy prognozy są takie, że już po 35 ponad 1/3 Białostocza będzie w tym wieku.
No właśnie, ta krzywa idzie pionowo do góry. Także my mówimy o tym, co jest dzisiaj, natomiast warto jest myśleć jakby do przodu, na parę lat do przodu.
To, co pan mówi, jest niezwykle istotne z tego względu właśnie wytycznych tej srebrnej.
To będzie armia ludzi po prostu.
Srebrnej polityki, czyli właśnie nie tracić tego potencjału, bo to często są niezwykle doświadczeni ludzie, którzy schodzą z rynku pracy i jest to też niezwykle silnie oddziałujący na ich jakby pesymizm. Właśnie brak potem kompletnie taka pustka w tej aktywności, którą wykonywali wcześniej. Frustracja i w ogóle takie zatracenie, taka nicość, że tak powiem. I tutaj przywołam wypowiedź jednego z respondentów podczas badań jakościowych odnośnie tej aktywności, który podkreślał fakt, że też wynika to dużo z charakteru i z determinacji, z osobowości, którą się posiada. Ponieważ jeżeli całe życie było się aktywnym, i całe życie piastowało się jakieś tam kierownicze, czy angażowało się w jakieś takie działania, to taka osoba też na emeryturze pozostaje aktywna. A gdy ma się osobowość introwertyczną, cichą, no choćby nas wołami ciągnięto, nie staniemy się raptem bardzo otwarci, nie wiem, tacy zaangażowani w działalność proobywatelską.
Najtrudniej to jest zrobić ten pierwszy krok, właśnie wyjść do ludzi wtedy, kiedy już się przeszło na ten zasłużony odpoczynek emerytalny. I my to też obserwujemy właśnie, że a nie chce mi się, a może nie dzisiaj i w zasadzie taka pomoc koleżanek, taka cicha poczta pantoflowa, wiesz, tam jest fajnie, choć tam pójdziemy, działa lepiej niż jakiekolwiek ogłoszenia w prasie i zajawki w telewizji, pomagają. Chociaż też pomagają.
Ale bo tutaj chciałabym właśnie nawiązać do tego, o czym mówił dyrektor Adam Kurluta, że ktoś kończy pracę, odchodzi na emeryturę, myśli sobie, odpocznę 2 tygodnie, miesiąc, z tego miesiąca robią się 2 miesiące, 3 i jak to się mówi, zasiedział się w domu, mimo że był całe życie aktywnym człowiekiem.
Jeszcze coś boleć zaczyna.
I jeszcze coś zaczyna boleć, albo też jest dużo czasu na rozmyślanie o tym, że coś z moim życiem robi się nie tak.
Tą alternatywą na tą pustkę między pracą, a potem emeryturą, my proponujemy ludziom. Zajęcie właśnie tego czasu. Przecież do nas przychodzi dziennie po kilka osób do zapisywania się do uniwersytetu.
Nowych.
Jest 600 osób w tej chwili. W ostatnim roku zapisało się 70 osób. Ale dlaczego? Dlatego, że my mamy bardzo, bardzo szeroki wachlarz działalności. Te wszystkie sekcje, jest ich ponad 26. I ciągle powstają nowe. W zasadzie to jest na tej zasadzie, że tą pocztą pantoflową idzie wszystko. Jedna pani przyjdzie, koleżankę przyprowadzi, następną koleżankę i tak się tworzy całość tego naszego uniwersytetu.
A jak to było w przypadku pań właśnie? Czy od razu po zakończeniu jakby tego życia zawodowego przeszłyście panie do aktywności? Czy była przerwa?
Tak, my przeszłyśmy na emeryturę dokładnie w tym samym roku i już wtedy wiedziałyśmy, że to nie może być emerytura siedziana. Byłyśmy aktywne przez cały czas, pracowałyśmy jako nauczycielki i robiłyśmy dużo różnych ciekawych rzeczy w szkołach z młodzieżą. I naturalną konsekwencją tego było to, że to działanie trzeba przenieść na inne środowisko. Miałyśmy pomysł, on się tak trochę rodził w zasadzie sam z siebie, bo pomysł był, ale rósł. I to było takie bardzo zamierzone działanie. Z nami była jeszcze Basia Adamowicz wtedy. I we trzy założyłyśmy stowarzyszenie zupełnie z premedytacją. Ani syn powiedział mądre zdanie i ono nas tak w zasadzie do tej pory prowadzi, ani przytocz je, bo to twój syn to mówił.
Znaczy mój syn Maciej powiedział mi, jak przyszłam na emeryturę, że mamo, musisz sobie zorganizować kolejne 25 lat swojego życia.
Przy odpowiednim nastawieniu do życia emerytura może być czasem na realizację swoich pasji, marzeń itd., itd. Ja mam dwóch kolegów, którzy są emerytami od paru lat. To są byli policjanci. Swoje odsłużyli. Natomiast w tej chwili jeden z nich realizuje swoje pasje, pisze książki historyczne i artykuły, jest przeszczęśliwy, a drugi zajmuje się żeglarstwem i szkoleniem młodzieży.
Ale
jest,
nam wierzyć,
jest metoda.
Że my w zasadzie tak intensywnie ładowania wiedzą, to nie miałyśmy do tej pory, nawet w czasie studiów, bo to, czego myśmy się nauczyły od momentu, kiedy poszłyśmy na emeryturę, zupełnie innej działki niż prowadziłyśmy do tej pory. Uczyłyśmy angielskiego, pracowałyśmy w szkole, pracowałyśmy z młodzieżą, też różne dziwne rzeczy z nimi robiliśmy. Ale właśnie, w tej chwili
powiedzieć.
Właśnie ta nasza wiedza, te nasze umiejętności, piszemy projekty, dostajemy je. W życiu nie myślałam 7 lat temu, że kiedykolwiek FIO dostanę.
Chciałem pogratulować stwarzania alternatyw, ponieważ też wyniki badań pokazują, że ponad 1/3, to jest naprawdę znamienny wynik, emerytów ciągle deklaruje chęć aktywności zawodowej. Czyli wracam jakby do tej pustki. Zatem tworzy się dosyć duża, pokaźna grupa osób, która nie wie, co z sobą zrobić. Zatem właśnie takie alternatywy mogą zapełnić czas tym osobom.
A poza tym tych aktywnych trzeba by też podzielić jak gdyby na dwie grupy, bo są aktywni, którzy chcą coś robić, tworzyć, działać, organizować, ale są też aktywni,
którzy tacy, na przykład przyjdą raz w tygodniu na zajęcia i dla nich to już wystarczy, tak?
Oczywiście, uczestniczyć aktywni, w tych zajęciach, czyli wyjść z domu, spotkać się z koleżankami, zrobić coś fajnego, ale jak gdyby pod batutą kogoś innego, ale być.
Wiadomo, że nasi seniorzy w okresie zawodowym, w okresie obarczenia rodziną i dziećmi nie mieli tej sposobności. I na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku poprzez prowadzenie sekcji malarskich, sekcji chóru, sekcji hawciarskiej, właśnie stwierdził, że u tych ludzi, i to są grupy liczne, objawiły się, jak to mówią, te pasje, które były w okresie zawodowym, w tej chwili ujawniły się, są to ludzie naprawdę nieprzeciętnie zdolni, którzy tworzą prace artystyczne, malarskie na przykład, które oceniane są na poziomie osób już zawodowo przygotowanych, a to są nasze emerytki. Niektóre z nich po raz pierwszy pędzel w rękę wzięły i kładły farbę na płótno. W tej chwili są doświadczonymi malarkami prawie. Hawciarki wykonują tak przecudowne prace. Są one misterne, bo to są krzyżyczki malutkie. I prześcigują się, jak to mówią, jedna przed drugą wymianą wzorów. I to właśnie też jest konkretna realizacja. Sekcja historyczna. Też osoby, które w okresie zawodowym nie zawsze mogły poświęcić czas na czytanie książek historycznych, na omawianie, czyli między sobą nawet wymieniać swoje spostrzeżenia, uwagi na temat przeczytanej.
Albo
w szkole nie uczono nawet. W tej chwili na sekcji historycznej już mamy dorobek kilkunastu prawie prac historycznych przez naszych seniorów opracowanych.
Czyli seniorzy odkryli w sobie
umiejętność,
pasje i umiejętności,
tak,
których
wahania
nie było
tego.
Podczas pracy zawodowej się, w wielu przypadkach.
Brak było czasu i nawet nie wierzyli, że mają te umiejętności. W tej chwili to pozwoliło im to otworzyć.
Dokładnie.
I
to samo
przekazują
jest
to swoim wnukom.
Ale kto oczywiście... by pomyślał, proszę państwa, że można założyć sekcję żeglarską dla seniorów. Ona istnieje, ona ma ponad 20 osób. Kto by pomyślał, że można stworzyć chór 40-osobowy? To przecież nie do przyjęcia. A w chórze, załóżmy, są ludzie od 55 roku życia do 92.
Jeżeli tak jest. Mówimy, no to kto by pomyślał, że można założyć na Facebooku profil Życie zaczyna się po 50. To moi starsi koledzy zrobili. I zamieszać nam relacje z koncertów, czy jakiegoś dżemowania wspólnego, bo panowie po prostu grają bluesa gdzieś tam sobie. 40 w tej chwili jest niezauważalna.
Tak.
Tą granicą chyba jest 50. Mhm. 40 jakoś tak przechodzi, tak poszło. Wiek senioralny. Chodzą roczniki, które jeździły do Jarocina. To jest przeżycie pokoleniowe, które zostaje jednak w ludziach i wiek dojrzały tych osób będzie zupełnie inny. To są ludzie, którzy całe życie w dżinsach chodzili. To jest zupełnie co innego.
Ja nie kontynuując, chcę myśleć, jaki to... będzie wiek dojrzały czy starszy tych dzisiejszych 14-16-latków, którzy siedzą tylko przed komputerem. Jakie będą spotkania? Będą tańczyć?
Życzyłabym sobie, żeby wszyscy seniorzy byli uśmiechnięci, aktywni, żeby wychodzili z domu, nie siedzieli w czterech ścianach, ale nie możemy zapominać o tych, którzy nie wychodzą z różnych powodów. Według badanych zasadnicze problemy, z jakimi zmagają się starsi wiekiem mieszkańcy Białegostoku, są tożsame z problemami polskich seniorów w ogóle, a należą do nich choroba, samotność, bieda, ubóstwo, niepełnosprawność. Lokalne problemy białostockich seniorów to według respondentów utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych oraz usług opiekuńczych, brak opieki ze strony rodziny, czy też bariery architektoniczne.
Te wyniki pokazują tę ciemniejszą stronę życia osób starszych w mieście Białymstoku. I rzeczywiście ten raport, te wyniki, ale nie tylko te, bo w Białymstoku wiele było różnych badań wcześniej robionych, czy to przez Zakład Gerontologii w Akademii Medycznej przed laty, czy teraz nasze dwa zakłady na Wydziale Pedagogiki i Psychologii realizują różne badania na temat osób starszych, sytuacji osób starszych. I to jest ta druga odsłona. Mnie zawsze bardziej interesowała ta grupa osób starszych, które mają problemy, bo ci sprawni, aktywni, oni sobie poradzą. Natomiast zawsze w trudnej sytuacji są ci, którzy chcieliby może lepiej żyć, być sprawniejsi, mieć więcej pieniędzy, a tych ryzyk w stylu życia, w jakości życia jest tak wiele, że trudno to wszystko ogarnąć. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na inny aspekt. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na świecie, że populacja osób starszych jest bardzo sfeminizowana. Oznacza to, że przewagę stanowią kobiety. I teraz tak, jak mężczyzna przechodzi na emeryturę, rzeczywiście może wystąpić ryzyko, może nawet załamanie tą sytuacją, z którą styka się, nie jest przygotowany na zagospodarowanie czasu wolnego. Mężczyzna spełnia się poprzez pracę. To znowu cytuję wyniki badań. Kobieta, rodzina i praca. U mężczyzn jest inaczej. Praca i rodzina. Jeśli zabraknie pracy, rodzina może nie jest w stanie tych wszystkich potrzeb zaspokoić, tego nowego emeryta. Tu jest duże ryzyko, żeby poprawić sytuację mężczyzn, bo z punktu widzenia psychologii kobieta jest inna. Ona jak przejdzie na emeryturę, czy nawet po stracie współmałżonka, jest bardziej zdolna zagospodarować tą swoją codzienność. Oczywiście nie od razu, to też trwa, wszystko jest procesem, ale bardziej. Natomiast większy problem dotyczy mężczyzn i ja bym sobie chciała tylko życzyć, żeby jak najwięcej było takich mężczyzn, którzy zakładają różne stowarzyszenia czy sekcje, tak jak tutaj ta WTW żeglarska, czy ewentualnie może jakieś kółko pisania czegoś, prawda, żeby mężczyzn rzeczywiście no, zagospodarować.
Tak, jest to bardzo, bardzo trudne. My w swojej działalności obserwujemy to i nawet próbowałyśmy się niejednokrotnie z tym mierzyć. problemem wyciągnięcie panów z domów, tych właśnie, którzy już zasiedli na tej emeryturze, jest niesamowicie trudne. Próbowałyśmy najróżniejsze formy aktywności, pytałyśmy mężów naszych koleżanek, też seniorów. Oni nie są w stanie określić tak naprawdę, co by ich wyciągnęło z tego domu, prawda? Może jakieś wędkarstwo, ale to powie jeden, drugi czy trzeci. Może jakieś wspólne oglądanie meczu, ale nie ma takiego zapału w nich do tego, żeby wyjść. I my cały czas szukamy takiej recepty na to, żeby tych naszych panów też zaktywizować.
To znaczy jeszcze to z rozmów z panami wynika też, że oni chętnie by przyszli na działania organizowane przez innych mężczyzn.
Ale już sami sobie zorganizować niekoniecznie.
To znaczy tak, ale nie potrafią się jakby tutaj zorganizować, żeby to zorganizować. To jest takie...
A może warto by podjąć taką inicjatywę?
To znaczy, jedna sekcja u nas jest szachowa na przykład.
Szachowa, warcabowa. I historyczna, panów. Jak mówiłam i wcześniej. Historyczna.
Ale te sekcje organizujecie panie czy mężczyźni?
Mężczyźni. To są zorganizowane przez mężczyzn.
A poza tym, jeżeli chodzi jeszcze o tę sekcję samopomocy, więc samopomoc koleżeńska u nas również istnieje. Na czym ona polega? Że dotarcie do naszych słuchaczy, tych już starszych, chorych, z pomocą zrobienia jakichś zakupów, zrobienia porządku w domu, wyjścia na spacer, poczytania razem, to
jak
już
to mówią,
istnieje.
Potrzymania za rękę nawet i porozmawiania, bo to jest nieraz potrzebne osobie tej starszej, która już jest niesprawna fizycznie.
I też ponad 20 osób w tej grupie jest chętnych do takiej pomocy.
Potrzeby seniorów to jeden, można powiedzieć, z działów, jedno z opracowań. Tego dokumentu seniorzy partycypują. Współautor tego opracowania, Łukasz Kiszkiel, jest tutaj z nami. Potrzeby seniorów. W ramach sfery pozyskania informacji największy odsetek białostockich seniorów, blisko co trzeci, wskazywał na brak informatora miejskiego dla seniorów, katalogu instytucji i organizacji ze specjalną ofertą skierowaną do seniorów oraz infolinii dla seniorów. W odniesieniu do oferty kulturalno-oświatowej białostoccy seniorzy, blisko co trzeci, najbardziej odczuwają deficyt klubów seniora, domów kultury z ofertą skierowanych do nich, centrum seniorów oraz zajęć w środowisku lokalnym dla seniorów. 30% seniorów będących na emeryturze nadal wyraża chęć wykonywania pracy zarobkowej, ale brak miejsc pracy uniemożliwia im dalszą aktywność zawodową.
Jeszcze formy potrzeby, a są to potrzeby związane ze zdrowiem i z formą taką opiekuńczą. I tutaj seniorzy silnie podkreślali brak w mieście wystarczającej liczby poradni geriatrycznych, jak i specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Z tego co pamiętam, bodajże na całe województwo przypada tylko kilkadziesiąt łóżek szpitalnych na oddziale geriatrycznym.
W Białymstoku jest ich dokładnie 21. W mieście prawie 300 tysięcy.
Także przywołując znowu tą demografię, która będzie niekorzystna za lat kilkadziesiąt, kilkanaście, należałoby tutaj kłaść silny nacisk na poprawę tej sytuacji, bo to jest właśnie ta ciemna strona starości, czyli zapewnienie pomocy i opieki takiej zdrowotnej przede wszystkim. A gdy już przechodzimy do takich kolejnych potrzeb kulturalno-oświatowych, właśnie związanych z informacją, to tutaj rzeczywiście znaczny odsetek, co trzeci badany, deklarował taką potrzebę. I tutaj jedną z rekomendacji było większy nacisk kładziony na przywrócenie czy też aktywizację klubów osiedlowych, ponieważ seniorzy ze względu na swój wiek, niemożność mobilną, często potrzebują zajęć w swoim najbliższym środowisku. Stąd też często podkreślana przez respondentów potrzeba istnienia takich klubów seniorów z atrakcyjną ofertą. A to może się odbywać chociażby w ramach budżetu partycypacyjnego. Mogą być tworzone te kluby seniora tam, gdzie ich nie ma jeszcze, bo na wielu osiedlach one funkcjonują. Tylko kwestia ich odpowiedniego też dofinansowania. Jeszcze ważnym aspektem jest istnienie, wcześniej one istniały, teraz zostały zawieszone w działalności Rady Osiedlowej, w której też seniorzy często się udzielali.
Teraz wracają.
Tak. I to też było bardzo duży czynnik aktywizujący seniorów, ponieważ w ramach tych rad osiedlowych często organizowano czy festyny osiedlowe, czy też zgłaszano takie pierwszej potrzeby, problemy dotyczące najbliższej sfery życia, jakieś takie sąsiedzkie. No i dzięki temu aktywizowała się grupa, podtrzymywane były relacje sąsiedzkie i to bardzo korzystnie wpływało na taką aktywność sąsiedzką, prospołeczną.
Oczywiście w mieście są organizacje, tutaj mamy przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii 50+. Informacji, no można szukać jakby pocztą pantoflową, albo też w internecie, no ale nie każdy też senior korzysta z internetu. I tu była właśnie poruszana taka kwestia braku takiego wspólnego informatora. Być może sytuację niejako rozwiąże strona internetowa, która
dzisiaj
działa.
Dzisiaj, od dzisiaj można wchodzić na stronę senior.bialystok.pl. Jest to taka bardzo ciekawa strona, ponieważ ona jest redagowana, prowadzona od początku do końca przez seniorów przy pomocy dwójki młodych, wspaniałych ludzi. Jest to wynik naszego realizacji przez Akademię Plus 50 projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, portal CS. i tak dalej, długi dosyć tytuł. W każdym razie z założeniem tego było wykształcenie grupy, przygotowanie, skorzystanie przede wszystkim z ich chęci i początkowej, małej być może wiedzy i doprowadzenie do tego, żeby te osoby, oczywiście one same się musiały zdeklarować, bo to muszą być osoby chętne i te, które chcą to robić, doprowadzić do tego, żeby były w stanie same przynajmniej po części poprowadzić stronę internetową. W założeniach była to grupa, która miała w jakikolwiek sposób wspierać stronę istniejącą już, stronę Centrum Seniora. Natomiast projekt tak się rozwinął i tak przekroczył w zasadzie nasze oczekiwania, że ta grupa zdecydowała się stworzyć kompletnie nową stronę, redagowaną przez seniorów, pisaną od początku do końca przez seniorów, bez żadnych przedruków, tekstów i tak dalej. I w dodatku jeszcze jest to strona, która jakby ma szanse rozwojowe, ponieważ chcemy, jest w tej chwili 11-osobowa grupa, rozszerzyć na takich korespondentów osiedlowych. W następnych edycjach szkoleniowo-cyklowych chcemy zrobić z tego prawdziwą sieć.
To jest a propos tego, o czym mówił pan, tak? Te kluby osiedlowe. I myślę, że to, co pan powiedział o braku tych rad, to faktycznie, bo taką miałam refleksję, że teraz te osiedla są takie jakieś same sobie zostawione, tak? Są takim zbiorowiskiem ludzi, którzy płacą czynsz. I nie ma takiego czynnika, który by to łączył, tak? To spinał, tak? Jakoś aktywizował. I bardzo byłoby dobrze, aby one wróciły, bo muszę państwu powiedzieć, że takie nasze oddolne próby aktywizowania poprzez kluby nie zawsze się udają, bo niektóre kluby są jakby zamknięte. Mówią, przepraszam, ale to jest klub osiedla takiego i takiego i on jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców tego osiedla. Więc to też nie jest takie, że tam na nas czekają z otwartymi rękoma.
Poza tym jest problem z wejściem przed południem, bo trzeba klub dodatkowo otworzyć.
Tak, ale ten trop osiedlowy wydaje mi się jest dobrym takim punktem, takim, tak, żeby tworzyć takie punkty, gdzie ci seniorzy mieliby blisko i żeby tam mogli się i dowiedzieć i coś robić.
Faktycznie w trakcie spotkań, które w końcówce ubiegłego roku odbywały się w kinie Syrena, żeśmy się spotykali, rozmawiali na temat Centrum Seniora, czy Rady Seniora i tak dalej, i tak dalej. Tam też wybrzmiało to, ta potrzeba informacji. Umówmy się, strony internetowe to jest fajna rzecz, ale nie każdy do tego dotrze. Natomiast prawie każdy ma telefon. Taką rzeczywistość mamy.
Starsi jeszcze stacjonarny.
I jakby my mamy w planach od dawna już stworzenie miejskiego takiego punktu informacji dla osób niepełnosprawnych. Od tego się zaczęło. Ten pomysł ewoluuje w kierunku takiego oprócz niepełnosprawności, która często łączy się z wiekiem, także właśnie w kierunku tym senioralnym. Ja mam nadzieję, że w tym roku będzie oddany do użytku budynek przy Świętego Rocha. Wszyscy mamy tę nadzieję. I że tam to będzie. I w założeniach to też mogę powiedzieć, że w tym punkcie będą pracować, będą pełnić dyżury osoby dojrzałe. Osoby potrafiące słuchać, osoby potrafiące poradzić. Natomiast co do aktywności na osiedlach. Ja jestem przeciwnikiem zamykania się w takich grupach. To tutaj mamy seniorów, tutaj mamy osoby aktywne, tu mamy młodzież.
Nie, to nawet zbadaj wyszło, że to ma być międzypokoleniowo.
Róbmy to międzypokoleniowo, róbmy to, co się nazywa Centrum Aktywności Lokalnej, jakkolwiek to będzie. Zresztą to się zdarza, no, osiedle tutaj pomiędzy Włókienniczą, Poleską. Tam jest człowiek, zresztą działacz organizacji pozarządowych, który zbiera osoby z kilku bloków, robi spotkania. On w grudniu czy w listopadzie zaprosił ludzi z okolicznych bloków, zaprosił dyrektora Departamentu Architektury i pokazał, jak będą wyglądały plany zagospodarowania, jak te drogi będą, wyjaśnił wszystko i tak dalej, i tak dalej. Bez żadnej organizacji to można zrobić.
Tak.
Ważne jest, żeby się pojawił ten lider lokalny, który to pociągnie. Bo ludzie chętnie wychodzą z domów. Próbujmy, no, zakładajmy komitety. Ja to cały czas powtarzam.
Nasza praktyka z osiedlowymi klubami polega na tym, że podpisywaliśmy porozumienia z prezesami spółdzielni i w tych porozumieniach zawarte jest to, że my zajmujemy, załóżmy, bezpłatnie sale w klubach, różnych klubach, bo to z różnymi spółdzielniami porozumienia załatwiałyśmy. I tam z tego osiedla mogą przychodzić do nas również
na te zajęcia, które się tam odbywają.
Wychodzimy, załóżmy, z teatrem swoim, czy z chórem do tych klubów. I taka jest współpraca osiedlowa.
Chciałbym zobaczyć drugą stronę medalu, bo w trakcie badań to zarówno i panie podkreślały, inne organizacje pozarządowe, też potrzebę koordynacji działań wszystkich organizacji pozarządowych, bo co prawda wszystko jest dobre, co się robi dla seniorów, ale z drugiej strony warto by było,
że każdy robi,
się dubluje w działaniach, tak, więc stąd pomysł czy Rady Seniorów, czy Centrum Seniora, organizacji, która może nie nakazuje jakichś działań, ale koordynuje inne organizacje.
Takie było pierwsze założenie naszego pierwszego projektu Centrum Seniora. Chcieliśmy oprócz tych działań wszystkich dla seniorów spowodować, żeby organizacje, instytucje, które robią cokolwiek na rzecz seniorów, miały takie miejsce, gdzie się mogą jak gdyby ogłosić, prawda? Gdzie tak, informacja na stronie Centrum Seniora.
Tak. Natomiast ta strona internetowa, jeśli na niej jest informacja, tak jak na tej stronie Centrum Seniora, służy temu, że bardzo dużo osób młodych dzwoni, wnuków, dzieci, tak, bo mój tata przeszedł na emeryturę, albo mama dysponuje czasem, gdzie można się zgłosić, czy to, co tam jest na stronie, to prawda. To jednak działa, tak?
Czyli to pokazuje też, że powinna być jedna baza też różnych działań dla seniorów zebranych w mieście. W ramach opracowania seniorzy partycypują, są też takie rekomendacje dla samorządu Białegostoku oraz dla podległych im instytucji. Wspieranie idei powołania Miejskiej Rady Seniorów, opracowanie programu polityki senioralnej, kluby osiedlowe, żeby bardziej zaangażować w działania na rzecz seniorów, zwiększenie dostępu osób starszych do przedstawicieli władz samorządowych poprzez stałe spotkania, a nie okazjonalne, stworzenie karty seniora, która gwarantowałaby określone ulgi i zniżki w ramach instytucji publicznych, jak i prywatnych, dążenie do zwiększenia ilości miejsc szpitalnych na oddziale geriatrycznym, stworzenie nowych oddziałów geriatrycznych. Pani profesor, mam wrażenie, że łatwiej jest zorganizować, realizować projekty dla aktywnych seniorów niż dla tej grupy właśnie, o której również podczas tej dyskusji wspominamy. Tej, która nie wychodzi z domów, nazwijmy to umownie, i która się nie angażuje w te działania.
Zdecydowanie łatwiej, ale jeśli pozyskamy liderów, to lider potrafi bardzo wiele i potrafi też zorganizować współpracę z tymi mniej aktywnymi seniorami. Takie jest moje zdanie, więc rzeczywiście, jak znajdzie się odpowiedni człowiek, który będzie miał jakąś ideę, będzie miał pomysł na zorganizowanie czegoś z kimś konkretnie z seniorami, to ja myślę, że wyjdzie. No i czas musi mieć też, prawda? Bo jeśli tego czasu zabraknie, no to nic z tego nie wyjdzie. Ale tutaj są możliwości bardzo duże. Ja powiem szczerze, że ubolewam, że aż tak długo musieliśmy czekać w mieście Białymstoku, żeby zaczęto na większą skalę o tym mówić i żeby się coraz więcej zaczęło dziać. Bo szanowni państwo, przypomnę troszeczkę historii. W latach 90. ja wtedy jeszcze byłam pracownikiem Akademii Medycznej, Zakład Gerontologii Klinicznej i Społecznej kierowanej przez pana profesora Pendicha realizował przez wiele lat taki międzynarodowy projekt, który nazywał się Eurobes. I to były pierwsze takie działania aktywizujące osoby starsze nie tylko w Białymstoku, w tym obszarze działań samopomocowych, ale w całej Polsce. Polegały one na tym, że była to współpraca międzynarodowa z 4 krajami i w ramach tej współpracy polscy seniorzy, jakaś tam grupka wyjeżdżała do Baden-Württembergi, do Szkocji, do Hiszpanii, bo z tymi krajami mieliśmy ten projekt, realizowaliśmy i odwrotnie. I ci seniorzy przyjeżdżali do nas. I myśmy wtedy naprawdę bardzo wiele nauczyli się w ramach tej współpracy. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Radzie Seniora, czy seniorów, które już w Niemczech po prostu działały, były w mieście, przy prezydencie, przy burmistrzu. No nie mówiąc o innych działaniach podejmowanych przez osoby starsze i wraz z nimi. I inicjowaliśmy w owym czasie, oprócz tej Rady Samopomocowej na Antoniuku, bo to było takie pierwsze ciało, które zaktywizowało w innych częściach Białegostoku, bo powstawały, pączkowała ta Rada Seniorów w innych dzielnicach miasta. Zresztą do tej pory się ona sprawdza. Zrobiła wiele, wiele dobrego. To była pierwsza inicjatywa działań samopomocowych. Później w efekcie tej Rady Samopomocowej powstało UTW. Myśmy parę razy występowali z taką inicjatywą do władz miasta, żeby powołać Radę Seniorów przy prezydencie miasta. I pamiętam, że już nawet był naprawdę dobry klimat, jak był prezydentem Ryszard Tur. Więc może skomentuję krótko. Co się odwleczę, to nie ucieczę. Nadszedł czas, naprawdę nadszedł czas, żeby zdecydowanie więcej wraz z władzami miasta zrobić na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. I tego ja sobie życzę.
Może a propos tej Rady Seniorów, bo jesteśmy już po dwóch spotkaniach. Zostało ustalone, że w ogóle istnieje potrzeba utworzenia Rady Seniorów. Podczas drugiego spotkania udało nam się ustalić wspólnie zadania. I teraz kolejne spotkanie na temat utworzenia Rady Seniorów jest zaplanowane na 9 lutego, ale jesteśmy naprawdę już na finiszu i uważam, że to naprawdę bardzo dobrze.
Panie dyrektorze, mamy początek roku 2015, ale przede wszystkim dziś Dzień Babci, jutro Dzień Dziadka. Na co w tym roku mogą liczyć seniorzy w Białymstoku, jeśli chodzi o współpracę z władzami miasta?
Na współudział w powołaniu Rady Seniorów. Ważne, żeby to działało, żeby to był ruch oddolny, tak jak jest w tej chwili ruchem oddolnym. Mówi się głośno o karcie seniora. Też się głośno mówi o radach osiedlowych. Ten punkt informacyjny ja mam nadzieję, że Centrum Seniora też będzie miało możliwość funkcjonowania w budynku przy Świętego Rocha. No i to, o czym pani profesor mówiła, czyli ci, których nie widzimy, ci, którzy nie wychodzą z domów, zarówno instytucje, jak i organizacje pozarządowe, no jesteśmy albo po konkursach, albo w trakcie konkursów. No dalej to będzie działało.
A myślę, że wszystkim seniorom życzyć możemy uśmiechu, aktywności, jak najmniej problemów, ale przede wszystkim zdrowia. Bo gdy ono będzie, to wszystkie inne problemy uda się rozwiązać.
Jeszcze przywołam tylko na koniec ostatni wynik z tego raportu. Aż 40% respondentów deklaruje opiekę nad wnuczkami. Zatem wszystkim tym dziadkom, jak i tym nieopiekującym się, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia za codzienny trud ponoszony właśnie w piastowaniu swoich wnucząt. No i taściom i swoim rodzicom pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Składam najlepsze życzenie i dziękuję za opiekę nad swoim synem. Są najlepszymi dziadkami na świecie.
A ja jeszcze myślę, że wszystkim babciom to życzylibyśmy, że tym aktywnym babciom, żeby ich wnuczki były z nich dumne.
A, ja myślę, że są.
Są.
Ale ja mam też takie swoje przemyślenia i może przesłanie. Uśmiechnijmy się najserdeczniej, jak tylko potrafimy, do tych wszystkich wnuczek i wnuczków, którzy babci ani dziadków nie mają.
Dziękuję za udział w dyskusji. Profesor Małgorzata Halicka, Zakład Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Wydziału Pedagogii i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Adam Kurluta, Łukasz Kiszkiel, Laboratorium Badań i Działań Społecznych, SOCLAB, również Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, współautor opracowania Seniorzy Partycypują, Krystyna Schner i Helena Kurza, prezes i wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jolanta Wołągiewicz i Anna Skorko, prezes i wiceprezes Akademii Plus 50.
Dziękujemy.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.